Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Bitcoin Enlightenment Ending. The Fiat Dark Age to książka z 2025 roku, napisana przez meksykańskiego przedsiębiorcę Ricardo B. Salinasa przy udziale Pascala Hugliego i Daniela Jungena z przedmową Saife de Ana Amusa. Połączy esej o historii pieniądza, krytykę współczesnej polityki monetarnej oraz obronę Bitcoina jako alternatywnego środka ochrony majątku. Punktem wyjścia są zarówno rodzinne doświadczenia autora związane z pieniędzmi, jak i jego obserwacje meksykańskiej inflacji lat 80. Salinas przedstawia pieniądz fiducjarny jako system zależny od decyzji państw i banków centralnych, podatny na zwiększanie podaży oraz na spadek siły nabywczej. Tytułowa ciemna epoka oznacza więc, w jego ujęciu, okres osłabienia dyscypliny monetarnej i trudniejszego długoterminowego oszczędzania. Książka nie jest neutralnym podręcznikiem ekonomii ani technicznym wprowadzeniem do kryptografii. Jest wyraźnie postawioną tezą, że Bitcoin, dzięki ograniczonej podaży i regułom zapisanym w protokole, może przywrócić większą pewność w sprawach pieniądza. Przedstawię CI najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, doświadczenie meksykańskiej inflacji jako podstawa krytyki pieniądza fiducjarnego. Najbardziej charakterystycznym punktem odniesienia książki jest doświadczenie autora związane z inflacją w Meksyku. Salinas nie przedstawia utraty wartości pieniądza jako odległego problemu teoretycznego, lecz jako zjawisko, które wpływa na codzienne decyzje rodzin, firm i osób oszczędzających. Gdy ceny rosną szybko, gotówka i nisko oprocentowane oszczędności tracą realną wartość. Planowanie wydatków, inwestowanie oraz przekazywanie kapitału między pokoleniami stają się trudniejsze, ponieważ przyszła siła nabywcza nie jest przewidywalna. Autor wykorzystuje tę perspektywę, by zakwestionować przekonanie, że pieniądz emitowany przez państwo jest automatycznie bezpiecznym magazynem wartości. Argument nie polega wyłącznie na tym, że każda inflacja ma identyczne skutki. Ważniejsza jest zależność między możliwością zwiększania podaży pieniądza a bodźcami politycznymi. Rządy i instytucje monetarne mogą reagować na kryzysy, finansować wydatki lub łagodzić napięcia gospodarcze. Lecz koszty tych działań mogą zostać rozłożone na posiadaczy waluty poprzez jej osłabienie. Książka traktuje to jako problem odpowiedzialności i sprawiedliwości, szczególnie wobec ludzi, którzy nie mają dostępu do zaawansowanych instrumentów finansowych. Perspektywa Meksyku nadaje tej krytyce konkretny, latynoamerykański wymiar, odmienny od analiz pisanych wyłącznie z punktu widzenia stabilnych gospodarek Zachodu. Po drugie, historia pieniądza jako spór o zaufanie, własność i kontrolę emisji. Książka prowadzi czytelnika przez historię pieniądza, aby pokazać, że jego funkcjonowanie zawsze opierało się na społecznej akceptacji, ale źródła tego zaufania zmieniały się wraz z instytucjami. Salinas przeciwstawia pieniądz, którego wartość była silniej związana z ograniczeniami materialnymi, współczesnym walutom fiducjarnym. W jego interpretacji przejście do systemu opartego na decyzjach emitenta zwiększyło swobodę władz monetarnych, lecz jednocześnie oddaliło zwykłych użytkowników od zasad decydujących o wartości ich oszczędności. To ujęcie pozwala odczytać pieniądz nie jako neutralne narzędzie wymiany, ale jako mechanizm rozdziału wpływu. Kto kontroluje emisję? Lecz stopy procentowe i reguły dostępu do systemu finansowego, ten pośrednio wpływa na ceny aktywów, koszt kredytu oraz relacje między dłużnikami a oszczędzającymi. Autor używa historii jako ramy dla normatywnego pytania, czy reguły pieniężne powinny być zmieniane przez instytucje, czy raczej możliwie trwałe i trudne do arbitralnej modyfikacji. Czytelnik powinien jednak pamiętać, że jest to stanowisko polemiczne. Ekonomiści wskazują, że pieniądz fiducjarny daje też narzędzia reagowania na recesje i kryzysy bankowe. Wartość książki leży w wyraźnym przedstawieniu kosztów tej elastyczności, a nie w oferowaniu bezstronnego przeglądu wszystkich szkół ekonomicznych. Po trzecie, Bitcoin jako regułowy magazyn wartości, a nie tylko waluta cyfrowa, centralna teza The Bitcoin Enlightenment głosi, że Bitcoin należy rozumieć przede wszystkim jako potencjalny magazyn wartości. Salinas odchodzi tym samym od popularnego uproszczenia, według którego Bitcoin jest tylko cyfrową metodą płatności. Dla autora istotniejsze są jego zasady: ograniczona maksymalna podaż, publicznie weryfikowalne reguły oraz brak centralnego emitenta,
który mógłby jednostronnie zwiększyć liczbę jednostek. Taka konstrukcja ma tworzyć rodzaj przewidywalności, której, zdaniem autora, brakuje w systemach opartych na pieniądzu fiducjarnym. Mechanizm argumentu jest prosty. Jeżeli uczestnicy rynku wiedzą, że podaż aktywa nie może być dowolnie rozszerzana, mogą łatwiej oceniać ryzyko rozwodnienia jego wartości w długim horyzoncie. Bitcoin nie usuwa jednak innych rodzajów ryzyka. Jego cena może silnie się zmieniać, korzystanie z niego wymaga odpowiedzialnego przechowywania kluczy, a regulacje i infrastruktura pozostają istotne dla użytkowników. Książka akcentuje odporność reguł protokołu, ale czytelnik powinien oddzielić tę cechę od krótkookresowej stabilności rynkowej.
W tym sensie Salinas broni Bitcoina bardziej jako formy oszczędzania poza tradycyjnym systemem monetarnym niż jako natychmiastowego zamiennika każdej lokalnej waluty. To rozróżnienie porządkuje jego krytykę i tłumaczy, dlaczego ograniczona podaż jest dla niego kluczowa. Po czwarte, 4 pokolenia wiedzy finansowej i perspektywa właściciela przedsiębiorstwa. Salinas przedstawia swoje poglądy jako rezultat wiedzy przekazywanej przez 4 pokolenia oraz własnego doświadczenia przedsiębiorcy. Ten element odróżnia książkę od opracowań, które budują argument wyłącznie na modelach ekonomicznych albo na technicznych opisach sieci Bitcoin. Autor patrzy na pieniądz przez pryzmat trwałości majątku, ochrony kapitału i zdolności firmy do działania w niepewnym otoczeniu. Z tej perspektywy stabilne zasady monetarne są ważne nie tylko dla inwestorów, ale też dla osób planujących przyszłość gospodarstwa domowego i przedsiębiorstw. Rodzinne przekazywanie doświadczeń ma tutaj znaczenie analityczne. Długi horyzont zmienia sposób oceny decyzji finansowych. Zamiast pytać jedynie o bieżący wzrost wartości aktywów, autor pyta, czy oszczędności zachowają siłę nabywczą przez dekady. To właśnie ten punkt widzenia prowadzi go do krytyki systemu, w którym reguły emisji pieniądza mogą podlegać zmianom wraz z polityką i sytuacją gospodarczą. Jednocześnie osobista pozycja autora jest częścią ograniczenia tej narracji. Przedsiębiorca dysponujący kapitałem, wiedzą i dostępem do rynków doświadcza systemu finansowego, inaczej niż osoba żyjąca od wypłaty do wypłaty. Książkę warto więc czytać jako świadomie subiektywny głos właściciela aktywów, który łączy osobiste doświadczenie z szeroką tezą o roli pieniądza. Na koniec. Matematyczna pewność Bitcoina, a realne granice finansowej niezależności. W książce Bitcoin symbolizuje możliwość oparcia pieniądza na zasadach,
które nie zależą od zaufania do polityków, banków centralnych ani prywatnych banków. Salinas szczególnie podkreśla matematyczną przewidywalność protokołu.
Debu praszykte chodzi o to, że podstawowe reguły podaży i weryfikacji transakcji są jawne, a ich zmiana wymaga szerokiej akceptacji uczestników sieci. Dla autora jest to jakościowo inny model niż system, którym kluczowe parametry polityki monetarnej ustalają instytucje posiadające ustawowe kompetencje.
Ta wizja finansowej niezależności ma jednak warunki. Użytkownik Bitcoina musi rozumieć podstawy bezpieczeństwa cyfrowego, w tym ryzyko utraty dostępu do własnych środków.
Musi też rozróżniać posiadanie Bitcoina od trzymania ekspozycji na niego za pośrednictwem pośrednika. Ponadto otwarte reguły protokołu nie gwarantują, że cena będzie stabilna, ani że lokalne przepisy nie wpłyną na wygodę korzystania z aktywa. Te ograniczenia nie unieważniają argumentu autora, ale określają jego zakres. Najcenniejsze pytanie stawiane przez książkę brzmi zatem nie: czy technologia rozwiązuje wszystkie problemy pieniądza, lecz komu i w jakim stopniu powinno się ufać przy ochronie oszczędności? Salinas odpowiada jednoznacznie na korzyść reguł odpornych na centralną kontrolę. Podsumowując,
The Bitcoin Enlightenment będzie najbardziej użyteczna dla czytelników zainteresowanych Bitcoinem, historią pieniądza, inflacją oraz wpływem polityki monetarnej na prywatne oszczędności. Może przemówić szczególnie do osób, które chcą zrozumieć, dlaczego część zwolenników Bitcoina traktuje go jako długoterminowy magazyn wartości, a nie wyłącznie narzędzie spekulacji lub płatności internetowych.
Książka może też stanowić punkt wyjścia do krytycznego namysłu nad tym, jak emisja pieniądza wpływa na nierówności, zadłużenie i zdolność gospodarstw domowych do planowania przyszłości. Jej praktyczna korzyść nie polega na prostym wskazaniu, jak inwestować,
Raczej uczy zadawania konkretnych pytań o siłę nabywczą, ryzyko walutowe, rolę pośredników finansowych i znaczenie zasad podaży aktywów. Intelektualnie wyróżnia się połączeniem zdecydowanej obrony Bitcoina z doświadczeniem człowieka, który obserwował skutki wysokiej inflacji w Meksyku. Wiele książek bitcoinowych skupia się na technologii, ideologii wolnościowej albo analizie ceny. Salinas mocniej osadza temat w pamięci gospodarczej kraju, gdzie niestabilność waluty nie jest abstrakcją. Nie jest to lektura dla osoby oczekującej wyważonego podręcznika przedstawiającego wszystkie zalety i wady pieniądza fiducjarnego oraz kryptowalut. Autor zajmuje jasne stanowisko. Właśnie ta konsekwencja, osobista perspektywa i koncentracja na ochronie wartości oszczędności sprawiają jednak, że książka jest wyrazistym głosem w literaturze o Bitcoinie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ricardo B. Salinas, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.